Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną w studiu jest Karolina Flacht i Bartosz Ślaski, psychoterapeuci uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojna wojną, ale jak się okazuje, temat uzależnień, także tego uzależnienia od alkoholu, wcale nie schodzi na dalszy plan, prawda?
No, historia pokazuje, że zawsze to był problem. Właściwie to jest tak, że on może się zmniejszać, może się zwiększać. Pandemia też trochę pokazała, jeżeli mówimy o w ogóle jakiejś takiej dużej skali używania alkoholu, że też trudno jest generalizować. Mamy wiele, wiele grup, mamy młodych ludzi, mamy osoby w różnym wieku i właściwie to jest tak, że na pewno w jednych grupach będzie to spożycie alkoholu wzrastało, w innych może spadać, także trudno tutaj...
Z czego to wynika? Z takiego wewnętrznego niepokoju, czy jak to wytłumaczyć? Bo wiele osób zgłasza to, nawet chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że wiele osób mówi o tym, że ma w nocy sny związane z wojną.
Sny są częste w takich relacjach, w sesjach i dotyczą one różnych rzeczy, no bo sny też są jakimś odbiciem tej rzeczywistości, którą przeżywamy. Natomiast nasi pacjenci, jeżeli mówimy o uzależnieniach, te sny, które przeżywają, to też te związane z głodem, na przykład alkoholowym, narkotykowym, czyli wtedy, kiedy ujawnia się pragnienie picia lub brania substancji. I kontynuując to pytanie, które ty podjąłeś, czy wojna wpływa na uzależnienie, to myślę sobie, że same wydarzenia te okolicznościowe, tak jak zauważyłeś, w różnym stopniu. Tak jak pandemia, tutaj Bartosz powiedział, tak samo to obecne. Natomiast to, co jakby skupia uwagę naszych pacjentów od zawsze, to wewnętrzne takie przeżywanie emocji. I teraz to, jak będzie przeżywał lub przeżywała te emocje, będzie wpływało na to, czy będzie kontynuowała lub kontynuował picie lub jakieś używanie substancji psychoaktywnej.
Prowadzicie także profilaktykę w szkołach. Teraz przez pandemię te szkoły były pozamykane, w związku z tym nie zawsze mogliście dotrzeć do uczniów. Teraz takie osoby zgłaszają się do Was ze swoimi problemami?
Jeżeli chodzi o czas pandemii, to bardzo szybko nawiązaliśmy współpracę ze szkołami na to, żeby profilaktykę prowadzić zdalnie, online, chociaż ona nie miała tej profilaktyki uzależnień takiej rekomendowanej, bo jeszcze do tej pory nie mieliśmy takich programów, które by miały zbadane oddziaływanie, czy te online'owe wsparcie jest wsparciem takim, które przynosi jakieś efekty. Natomiast byliśmy obecni ze szkołami, obecni z rodzicami, rodzicami. Prowadziliśmy też taki projekt, który teraz też realizujemy, pomocy psychologicznej online, nieodpłatnej dla województwa zachodniopomorskiego, dla mieszkanek, do tego, żeby właśnie móc z takiej formuły korzystać. I właśnie to online tutaj się świetnie sprawdza, bo on jest bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli chodzi o nasze województwo.
Jakiego typu to są uzależnienia? Najwięcej alkoholu?
Akurat ten telefon, o którym powiedziałam, pomocy psychologicznej, skupia się na wszelkich dolegliwościach, które związane są czy z takimi postpandemicznymi reakcjami.
Czy też, niekoniecznie chodzi o uzależnienie.
Tak, czy też teraz w obliczu tego wydarzenia wojny. Natomiast z racji tego, że znani jesteśmy, rozpoznawalni jesteśmy z tego, że to, co robimy najlepiej, to psychologię uzależnień, więc tych telefonów mieliśmy najwięcej.
Pewnie dzwoniły także osoby, które są uzależnione, czy nie?
Oczywiście, dzwoniły osoby uzależnione.
No i jak obserwujecie to, jaki jest trend? Bo nam uzależnienia cały czas kojarzą się z piciem alkoholu, a są także nowe uzależnienia.
No to teraz tak, jeżeli chodzi o uzależnienia, to tradycja zawsze zostaje tradycją, czyli alkohol numer jeden, jeżeli chodzi o Polskę. Abstrahuję od tego, że zawsze numerem jeden w ogóle jest nikotyna. Więc...
A czy to się zmienia jakoś wiekowo, że piją starsi, a młodsi na przykład, nie, młodsi częściej sięgają po narkotyki?
Tendencja zawsze jest taka, że alkohol jednak jest tą wiodącą substancją psychoaktywną, która jest przez nas używana, bo to trochę też kulturowo wynika z naszego funkcjonowania. Osiemnastka, alkohol. Dzieci w przedszkolu, bezalkoholowy szampan, ale już jest ta tradycja jakby taka wdrażana, tak zapraszamy do tego, że tak celebrujemy w Polsce różnego rodzaju wydarzenia.
Czy jak mamy urodziny dzieci, to lepiej nawet tego bezalkoholowego szampana na stole, że lepiej, żeby się nie pojawiał bezalkoholowy szampan?
My mamy taką rekomendację, że to jest utrwalanie już i takie we wczesnym wieku jakby takie wskazywanie, że każdą okoliczność później, która będzie na naszej drodze, pieniądze mamy celebrować z alkoholem, a tak przecież nie musi być.
Alkohol numer jeden, co dalej?
No dalej badania pokazują, że jest to w przypadku młodzieży marihuana.
A jakieś nowe uzależnienia są?
No i teraz te, które pandemia bardzo nam tak nauczyła, czyli one dla nas nie są nowymi, natomiast jakby w świadomości społeczeństwa, tak, czyli uzależnienia behawioralne. Między innymi właśnie to, chyba na co najczęściej zwracają rodzice uwagę, to gry komputerowe online. I tu byśmy mogli powiedzieć, że one z jednej strony mają wiele tych słabych stron, które powodują, że rodzice szukają wsparcia i pomocy u takich fachowców jak my, a z drugiej strony też, jak rozmawiamy z młodzieżą, te gry mają trochę takich dobrych tych stron.
A dobre to jakie?
Nauka języka angielskiego.
Proszę, ja mogę posłużyć się kolejnym przykładem ze swojego ogródka. Młody człowiek, który wydawałby się, że jest uzależniony od gier komputerowych, jako młody człowiek zawsze mógł przyjść do babci. Babcia nie zwracała na to uwagi, chociaż rodzice mówili, że jest uzależniony i trzeba z tym działać, żeby lepiej pokopał piłkę na podwórku. Okazało się, że wyrósł na bardzo dobrego stratega, pracuje w dużej firmie energetycznej.
Bo to chyba tak myślę, wszystko zależy od takich dwóch czynników. Jeden nazywa się chroniący, drugi ryzyka. Jeżeli będą te czynniki się w jakiś sposób uzupełniały, to rzeczywiście ta historia, która została przedstawiona, może mieć właśnie takie zakończenie. Ale jeżeli więcej będzie przeważających jednak tych czynników ryzyka, to może to iść tą ścieżką uzależnienia.
No to jak to rozpoznać, czy ktoś w naszym otoczeniu jest uzależniony, czy nie?
Myślę, że przede wszystkim najlepiej jest zachować równowagę, czyli jeżeli doszliśmy do wniosku, że gry w jakiś sposób mogą rozwijać, no to z jednej strony niech rozwijają, ale z drugiej strony niech młode osoby nie dbują o obowiązków, które mają na co dzień. Wtedy z jednej strony może być także czynnikiem chroniącym, takim jak czy wypełnianie nauki szkolnej, czy też robienie jakichś takich pozaszkolnych obowiązków jest to realizowane, ale przy tym granie też jako forma relaksu, bądź też jakiegoś takiego rozwoju też jest możliwa.
Pierwsze kroki. Czujemy, że ktoś w naszym najbliższym otoczeniu jest uzależniony od komputera, od gier, być może sięga częściej po alkohol, także jest to niebezpieczne. Gdzie powinien skierować swoje pierwsze kroki?
My zawsze polecamy, żeby jednak to był specjalista, który się specjalizuje w uzależnieniach, tak jak właśnie my jesteśmy przedstawicielami naszego zawodu, czyli do psychoterapeuty uzależnień.
Bo to jest bardzo wąska działka.
Psychologii uzależnień. Tak, tak, dokładnie. Trochę nieraz mamy takie myślenie, że jakby psycholog jest to też taką osobą, czasem można zobaczyć to jak lekarz ogólny. Że lekarz ogólny może pokierować, może też w czymś pomóc, ale nie jest specjalistą. Natomiast psychoterapeuci uzależnień to są już specjaliści w swojej dziedzinie, więc już zajmą się i samą osobą uzależnioną, zajmą się też osobami, które kierują te osoby, bo wtedy najczęściej też mamy zaburzenia adaptacyjne w formie współuzależnienia, ale też systemowo potrafimy pokierować, czyli w przypadku alkoholu na przykład możemy podpowiedzieć, w jaki sposób zobowiązać osobę do leczenia.
Leczenie z uzależnienia od alkoholu kojarzy nam się z izolacją takiej osoby, są takie ośrodki. A czy można radzić sobie z uzależnieniem w warunkach domowych?
Jeżeli nasz pacjent wybiera formę, my to tak nazywamy ambulatoryjną, czyli tą, którą przychodzi do gabinetu, do poradni, do tego psychoterapeuty, ze swojego obecnego środowiska, czyli nie pozostawia pracy, żyje w swoim środowisku domowym, funkcjonuje w środowisku społecznym, no to wtedy jak najbardziej tak naprawdę to leczenie odbywa się najczęściej w domu, bo sesja przypada na jeden raz w tygodniu. A to leczenie, które pan redaktor wspomniał wcześniej, czyli leczenie stacjonarne, to wyjazd, no to ono tak naprawdę budzi taki strach. Strach w naszych pacjentach i to jest tak, że wcale ta grupa osób wyjeżdżających na to leczenie nie chce go tak często podejmować.
Powiedzieliśmy sobie o tym, gdzie skierować pierwsze kroki, a ja chciałem zapytać o to, jak to wygląda w waszej praktyce. Kto przyprowadza takie osoby uzależnione do waszego gabinetu? To są same osoby uzależnione, znajdują wasz numer telefonu, adres, przychodzą. Czy to najczęściej jest tak, że mama ciągnie swoje dziecko za uszy, albo żona swojego męża, albo mąż żonę, żeby nie stereotypowo?
Mm-hmm. Tak od razu mi też przyszło na myśl tutaj w przebiegu naszej audycji, żeby też sobie spojrzeć, że kiedy mówimy w ogóle o osobie z problemem, na przykład z problemem picia, z problemem brania narkotyków, z problemem grania przez dziecko. Bo jeżeli my używamy słowo uzależnienie, to chyba to jest takie najwyższe, co najczęstsze, co się zdarza u nas w gabinecie, to, że żadna osoba tak naprawdę nie ma kłopotu z uzależnieniem. Więc jak my teraz w tej audycji mówimy o uzależnionych, to zaraz tą audycję wszyscy wyłączą, bo stwierdzą, że nikt nie ma z tym problemu.
A to przecież nieprawda, bo ten problem cały czas jest. Nawet jeżeli zaklinamy rzeczywistość, to może się okazać, że ta butelka piwa, którą wypijamy codziennie, każdego wieczora, to już jest początek uzależnienia.
Bardzo mi się spodobało to wypowiedziane przez redaktora, zaklinają rzeczywistość. Chyba je przejmę w takim razie do naszego gabinetu, żeby czasem też to odtwarzać, bo tak się dzieje, że osoby zaklinają tą rzeczywistość, czyli w ogóle nie widzą tego swojego rozwijającego się problemu. Stąd ta dedukcja dobra wcześniej podana, że kiedy do gabinetu osoby do nas przychodzą, to z rzadka te, które problemowo używają lub grają, lub mają inne zachowania związane z uzależnieniami, tylko przyprowadza je, tak jak tutaj redaktor zauważył, albo rodzic, albo partner lub partnerka.
No bo to z reguły jest tak, przecież no jedna butelka piwa wieczorem od poniedziałku do niedzieli, no to przecież nie jest uzależnienie.
Tak, to jest bardzo częste, kiedy u nas osoby w sesjach starają się prowadzić taką dedukcję. I zawsze mam, i to tak sprawdza się, powiedziałabym nawet naprawdę w 100%, to, że zawsze porównujemy się do innych. Jest taki psychologiczny jeden z mechanizmów.
No tak, no bo przecież jak porównujemy do osób, które leżą pijane na ławkach w parku, no to my tacy nie jesteśmy.
Jest takie działanie psychologiczne.
No poza tym to jest ten mechanizm psychologiczny, który mówi o tym, że przeważnie czujemy się lepsi od takiego przeciętnego człowieka. I nawet jeżeli mówimy o zwykłym nadużywaniu alkoholu, bo tutaj pada też dużo takich słów, gdy mówimy o uzależnieniu, nie zawsze tak jest. Czasami są to osoby, które alkoholu nadużywają, ale i tak warto takie coś skonsultować, no bo od nadużywania do uzależnienia jeszcze jakaś droga jest i no warto sprawdzić, czy przypadkiem się właśnie gdzieś w tym kierunku to nie rozwija.
Czy jest taki czas, że można uratować człowieka?
No na pewno jest taki czas, kiedy nie będzie miał na tyle dużo szkód, że jeszcze i psychicznie, i fizycznie będzie w całkiem niezłej kondycji.
Znacie takie przypadki ze swojej praktyki, że osoby, które są uzależnione, ich życie potoczyło się w taki sposób, że no, stracili wszystko, stracili rodzinę, czasami być może wolność, bo znalazły się za kratkami, spowodowały wypadek samochodowy po spożyciu alkoholu. Opowiedzcie, jeżeli możecie oczywiście, o takich no, najbardziej skrajnych sytuacjach, kiedy osoby uzależnione no, wymagały pilnego ratunku.
Z jednej strony chciałabym wejść w tą historię, którą zaproponował pan redaktor, ale mam taką obawę, że społecznie widzę słuchacze i słuchaczki, które nas słuchają, pomyślą w ten sposób, że uzależnienie dotyczy już naprawdę tych takich ostatnich przypadków, skrajnych przypadków i że ono dotyczy naprawdę bardzo zmarginalizowanej grupy.
Dlatego ja powiedziałem trochę o tej jednej butelce piwa, bo to przecież w uzależnieniu jest tak, że jeżeli, okej, pijemy jedną butelkę piwa sobie wieczorem, nawet jeżeli sądzimy, że to nie jest uzależnienie, spróbujmy odstawić tę jedną butelkę piwa na przykład na 2 miesiące. Czy będziemy czuli się zdenerwowani, czy nie będziemy czuli się zdenerwowani, bo jeżeli rzeczywiście będziemy czuć jakiś niepokój, że nie możemy wypić tej butelki piwa, no to pierwsza czerwona lampka, że jesteśmy jednak uzależnieni, nawet jeżeli to jest jedna butelka piwa, jeden kieliszek ajer koniaku, czy jeden kieliszek wina.
I to jest to jedna rzecz, którą pan redaktor powiedział, a druga to nawet gdybyśmy popatrzyli sobie na przykład na to, na używanie takich substancji jak narkotyki. Weźmy sobie kokainę na przykład, która jest używana przez użytkowników wyższego szczebla pracy. No to tam postrzeganie, że jest to substancja, która może w konsekwencji doprowadzić do jakichś szkód zdrowotnych, czy psychologicznych, czy społecznych, jest naprawdę na niskim poziomie. Bo dlatego, że substancja jest dość droga, bo używana jest w środowisku takim, w którym jest ona akceptowalna. I tak samo mamy z alkoholem. Jeżeli alkohol jest pity, ten takich, nazwijmy go, z wyższych półek, no to naprawdę rzadko dopuszcza się myśl tą, że jak ja piję taki dobry alkohol, to ja będę miał potem te konsekwencje. My te konsekwencje, o których tutaj też pan redaktor powiedział, bardziej cedujemy na osoby, które no, widzimy je tutaj w środowisku miejskim.
Karolina Flacht i Bartosz Ślaski psychoterapeuci uzależnień byli moimi i waszymi gośćmi. Dziękuję pięknie za rozmowę.